Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w środę, 1 lutego, nowy miesiąc, nowe otwarcie. Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Witamy, kłaniamy się nisko i zapraszamy do czasu reakcji 510-37-32, to czujny, do studia 510-37-36 i antena@radioszczecin.pl, to taki ogólny mail, a do nas czas reakcji @radioszczecin.pl. Zapraszamy oczywiście na naszą stronę internetową, zakładka audycje i czas reakcji. Tutaj mamy nowe, interesujące zdjęcia, również dotyczące tematów, które podejmiemy w magazynie Czas Reakcji dzisiaj. Oprócz tego, o czym mówiła Anna Arabska-Szmajdzińska w wiadomościach, zapytamy także zakład usług społecznych, ubezpieczeń społecznych, dlaczego wysyła na przykład PIT-y z danymi osobowymi z listem zwykłym, a nie listem poleconym. Sprawdzimy też, kiedy szczecińskie cmentarze doczekają się na stronie chociażby ZUK-u takiej oto aplikacji, w której będziemy mogli sprawdzić, kto kiedy zostanie na cmentarzu pochowany. Takie możliwości istnieją na przykład w Krakowie czy w Zielonej Górze. Tam możemy wejść na stronę administracji cmentarzy i po prostu dowiedzieć się, kiedy dana osoba będzie pochowana, o której godzinie i kto. Oczywiście, jeżeli rodzina sobie tego nie życzy, to nie jest robione, ale to by bardzo ułatwiło wielu osobom właśnie uczestniczenie w ostatnim pożegnaniu osób, które znaliśmy, które były i pewnie pozostają dla nas ważne. To większość tematów, ale zapewniam, że nie wszystkie. Zaczniemy od podziękowań.
Z tej strony Tomasz. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za oświetlenie ulicy Bogumińskiej od ulicy Chorzej do ulicy Szosa Polska albo Pokoju. No i mam nadzieję, że na tym się nie skończy, bo trzeba połączyć w końcu Szczecin z północnymi dzielnicami, ponieważ na tym odcinku brakuje chodnika, więc myślę, że taki chodnik zostanie w najbliższym czasie zbudowany. Dziękuję bardzo.
Też mamy taką nadzieję, można by żartobliwie powiedzieć, że ma pan postawę roszczeniową. Są lampy, to teraz nie ma chodnika. No nie, ale tak całkiem poważnie mówiąc, taki chodnik jak najbardziej musi tam być. To jest czas reakcji, Sławek już przy telefonie. Wczoraj rozmawialiśmy na temat nietoperzy z przedstawicielką towarzystwa zajmującego się nietoperzami, stowarzyszenia MOPEK. Jest teraz liczenie nietoperzy. Do nas telefonował słuchacz, że w jednym z parków w Dąbiu jest bunkier, który został zamurowany, a tam zimują nietoperze. Wczoraj w trakcie audycji zadzwonił inny słuchacz i doprecyzował, gdzie jest to miejsce, a teraz oddzwonił jeszcze autor pierwszego telefonu do nas, żeby dokładnie powiedzieć, gdzie jest ten zamurowany bunkier, co może skutkować tym, że te sympatyczne zwierzaki, czyli nietoperze, nie będą miały jak z tego bunkra wiosną wylecieć.
Dzień dobry, witam radio moje. To jest bunkier przy ulicy Młyńskiej, a to jest Park Świetlińskiego, tak mi kolega mówił. To jest taki bunkier, żeby tam chyba bezdomni nie chodzili. Nie wiem, o co tam chodzi, ale zamurowali wszystkie otwory. Wiem, że tam były nietoperze, bo ja się trochę interesuję, tak lubię se przyrodę oglądać i szanować, a tu mnie trochę zabolało to. Dziękuję bardzo i dziękuję za to, że ktoś próbował coś zrobić.
Próbował i zrobił. Te informacje od pana przekażemy oczywiście towarzystwu, które zajmuje się nietoperzami. Chiropterologiczne ono się zresztą nazywa. No i mam nadzieję, że będzie to sprawdzone. Może okaże się, że tam jest otwór wentylacyjny, przez który te nietoperze mogą sobie na wiosnę wylecieć. To jest czas reakcji. Telefony podane, data też. To może teraz o bleknących paragonach. No właśnie, co zrobić, żeby paragon, który jest konieczny do reklamacji, nie wyblakł? Posłuchajmy.
Witam, Michał ze Szczecina. Jak ktoś chce paragon zachować, to nie wiem, wystarczy może go celować, zeskanować. Jak ktoś chce, myślę, że znajdzie na pewno rozwiązanie na to, żeby paragon zachować nawet na 2 lata. Dziękuję bardzo.
Jest na to sposób. Kupując jakikolwiek sprzęt, którego gwarancja obejmuje 2 lata, wystarczy w czasie poprosić o wystawienie tak zwanej faktury bądź paragonu ujemnego. Pani drukuje to na fakturze i wtedy nie ma problemu. Pozdrawiam.
faktura bądź paragon imienny. To jest najlepszy pomysł. Co do artykułów spożywczych, które chcemy reklamować, złożyć reklamację, to na ogół kwestia tutaj właśnie gwarancji, że są świeże, dotyczy kilkunastu, no czasem kilkudziesięciu dni, więc myślę, że w tym czasie paragon na pewno nie wyblaknie, ale w przypadku innych towarów, to jak znalazł właśnie poproszenie o taką imienną fakturę, czy też paragon. Dziękujemy za pomoc naszym słuchaczom. To jest czas reakcji, jest 12:10. Teraz przede mną alarmistyczny w swoim tonie, zresztą nie ma się czemu dziwić, mail od pana Wacława. Pan Wacław mówi tak: kochane Radio Szczecin, podajcie komunikat o fatalnym stanie powietrza. 190 jednostek PM 2,5, czyli pył 2,5. Jest to bardzo ważna sprawa. Chyba nie ma jeszcze przykazu z góry, że nie wolno. Pozdrawiam, napisał pan Wacław. Nie, panie Wacławie, żadnego takiego przykazu, jak pan napisał, nie mamy, że nie wolno. Ja wszedłem na stronę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i tutaj o godzinie 11 na stacji pomiarowej przy Piłsudskiego mamy 117 jednostek pyłu zawieszonego PM2,5. 117 jednostek, a chcę słuchaczom powiedzieć, że Unia Europejska dla pyłu 2,5 wyznaczyła poziom dopuszczalny, jedynie taki, i on wynosi 25 mikrogramów na metr sześcienny. Jest to tylko, trzeba zastrzec, średni roczny. I tak samo o 11 mieliśmy ten pył na Piłsudskiego 117, pył zawieszony 2,5, a na przykład w nocy o 1 było 88. Warto też liczyć, jakie są poziomy dobowe. Ale i tak nie jest z tym naszym powietrzem dobrze. Jest nawet, powiem tak, źle po prostu. I nie ma co tutaj nas uspokajać. Napisał do nas w tej sprawie jeden ze słuchaczy, pan Piotr. Jako stały słuchacz Radia Szczecin oraz audycji Czas Reakcji, w nawiązaniu do audycji dotyczącej smogu, i pozwolę przedstawić problem dotyczący imprez masowych na otwartej przestrzeni. W następny weekend rozpoczyna się w Polsce runda wiosenna Ekstraklasy. W Szczecinie mecz zostanie rozegrany 13 lutego o godzinie 18. Z racji na położenie stadionu Niecka oraz położenie stadionu w dzielnicy Pogodno, bardzo duże zanieczyszczenie powietrza spowodowane dużą ilością zabudowy jednorodzinnej, wskaźnik jakości powietrza może być znacznie wyższy niż 160-165 jednostek. Niezdrowa. Moje pytanie zabrzmi kuriozalnie, ale czy spędzenie około 2 godzin na stadionie jest w pełni bezpieczne dla kibiców? Czy jeśli wskaźnik osiągnie poziom 200, alarmowy, impreza masowa, jaką jest mecz piłkarski, może zostać odwołana? W audycji podano informację, że wczorajszy wskaźnik może być niebezpieczny dla osób starszych, dzieci, osób wrażliwych, chorych na serce, to jest 160. Czy w przypadku wystąpienia smogu klub, miasto powinni zwrócić za bilety osobom, które zostały w domu ze względu na obawę o stan zdrowia? To jest dobre pytanie. Dziękuję za nie słuchaczowi. No i pragnę przypomnieć, że jeżeli mamy poziom alarmowy dla pyłów, akurat tutaj PM10, bo tak jak powiedziałem, nie mamy, jeżeli chodzi o PM2,5, to jest tak, jeżeli mamy ten pył właśnie na poziomie alarmowym, 300 mikrogramów na metr sześcienny, to oznacza to, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest 6-krotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie powinny pozostać osoby chore w domu. Poziom informowania to 200 mikrogramów na metr sześcienny. To oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywność na powietrzu, bo norma jest przekroczona 4-krotnie. I poziom dopuszczalny 50 mikrogramów na metr sześcienny mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia. Najmniej to ja zazdroszczę za tydzień, jeżeli oczywiście będzie u nas tak zła sytuacja, jeżeli chodzi o powietrze, piłkarzom, ponieważ ich wentylacja płuc jest tak ogromna, i to jest tak ogromny wysiłek, mecz piłkarski nawet naszej ligi, tak, że po prostu dla nich to będzie szczególnie niezdrowe, ale kibice wznoszące okrzyki, krzyczące, emocjonujący się tym meczem też będą narażeni na pewno na te wszystkie szkodliwe substancje. Więc to jest pytanie, które zadamy w najbliższych wydaniach magazynu Czas Reakcji, kiedy już będzie bliżej tego meczu rozpoczynającego właśnie rundę wiosenną naszej ekstraklasy. Ja tylko przypomnę, że pył drobny o średnicy poniżej 2,5 mikrona jest najbardziej niebezpieczny. Dociera on do pęcherzyków płucnych, a nawet penetruje do naczyń krwionośnych, a stamtąd do krwiobiegu, stąd jest równo szkodliwy dla układu oddechowego, jak i układu krążenia. Większe ziarna pyłu mogą powodować stany zapalne spojówek oraz błony śluzowej nosa i gardła. Osoby cierpiące na choroby serca i płuc, osoby starsze i dzieci uważa się za bardziej podatne na szkodliwe działanie pyłu zawieszonego. I posłuchajmy jeszcze komentarze odnośnie smogu, ale my będziemy chcieli, tak jak zapowiedziałem wczoraj, poprosić o komentarz w tej sprawie również władze miasta. Czy w związku z tym, że kończy się program Kawka, program wymiany pieców węglowych na inne ekologiczne źródła ogrzewania, miasto ma pomysł, co robić, żeby ograniczyć zjawisko nieczystego powietrza w Szczecinie.
Stały słuchacz, mieszkaniec centrum Szczecina. Jak najbardziej popieram drążenie tego tematu aż do bólu. Jest to naprawdę bardzo poważny problem. Tu w mediach nam się bez przerwy podaje informacje, że w Krakowie jest czterokrotnie przekroczona jakaś tam norma i co, my Szczecinianie mamy się cieszyć, że w Krakowie jest tak źle? Przecież to gołym nosem czuć, że coś w powietrzu jest nie tak. Jeżeli nie ma wiatru w Szczecinie, jeżeli powietrze stoi, no to przecież możemy zobaczyć, jak się ludzie czują, nie? Ja osobiście mam tutaj starszych rodziców, około 80. No to jeżeli jest smog, no to widzę, że przecież oni normalnie umierają od tego powietrza. W centrum Szczecina jest w tej chwili fatalnie i należy ten temat smogu drążyć aż do bólu. Dziękuję.
Dobry, ale słuchacz Marek ze Szczecina. Bo jak to się dzieje, że niby za smog przede wszystkim odpowiedzialne są piece i byle co, który się pali? Tymczasem stacja na Piłsudskiego, czyli w centrum miasta, ma podobne wyniki, a już od dłuższego czasu sobie obserwuję i porównuję, ma podobne wyniki zanieczyszczenia tymi pyłami PM10 i PM2,5, jak na Andrzejewskiego, gdzie większość, bo może poza Dąbiem, ale reszta tutaj powiedzmy te osiedla Majowe, Bukowe, Słoneczne, to wszystko są domy nowe, które mają, no tam jest trochę domków, ale generalnie to większość to są domy nowe, które są zasilane centralnym ogrzewaniem, więc nie powinno być to emisji. A wyniki są takie same jak w centrum Szczecina, które w zasadzie ma pełno starych kamienic i pełno pieców. Dziękuję, do usłyszenia.
Dzień dobry, mówi Marian ze Szczecina. Tak od lat 50., bo już parę tych wiosenek mam, prawie 7, było dużo pieców i w miejskich, i w komunalnych mieszkaniach i jakoś tego smogu nie było. Ale od 90. roku 3000% przybyło samochodów. Tak kopcą, niekiedy na czerwonym świetle stoją i jest ten korek, to aż zatyka, człowiek się dusi. To jest wina samochodów, bo dym z kominów to sobie w górę pójdzie, gdzieś tam się rozejdzie i tego. A tu spaliny od samej ziemi dymią, że aż nie ma czym oddychać. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina i prosiłabym o taką informację na antenie, czy jeżeli widzę, że z jakiegoś kamina się strasznie kopci, że po prostu nie ma czym oddychać, czy to można zgłaszać do Straży Miejskiej. Także proszę o taką informację, dziękuję.
Oczywiście, że można zgłaszać i należy. Kilka dni temu jeden ze słuchaczy przysłał nam takie zdjęcie właśnie dymiącego, bardzo czarnym dymem komina w centrum miasta. Przesłaliśmy do Straży Miejskiej, tylko Straż Miejska oczywiście ma ogromny kłopot, bo trzeba ustalić komin, które to miejsce, gdzie to dokładnie jest, która klatka schodowa, które mieszkanie i tak dalej, ale strażnicy próbują dotrzeć do takiego ewentualnego oczywiście truciciela. Ja jeszcze powiem, że według szacunków Europejskiej Agencji Środowiska zanieczyszczenie powietrza w Polsce przyczynia się do przedwczesnej śmierci około 45 tysięcy mieszkańców naszego kraju. To ponad 15 razy więcej niż śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Statystyczny obywatel Polski żyje krócej aż o 9 miesięcy tylko dlatego, że oddycha zanieczyszczonym powietrzem. I jeszcze jedno, okazuje się, że 70% lekarzy uważa swoją wiedzę o smogu za niewystarczającą. To wynika z badania. Z nami jest pan Igor. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich. Ja chciałem tak pokrótce w sumie postawić takie pewne tezy i zadać pytanie właśnie inspektoratowi ochrony środowiska. Bo tutaj mamy problem, jeśli chodzi o Szczecin, bo no nie tylko Szczecin, bo cała Polska, ale rozmawiamy o naszym mieście. Właśnie z zanieczyszczeniem pyłami wziewnymi, jakimi są właśnie pyły PM10, PM2,5. One się nazywały inaczej wziewne, właśnie dlatego, że wchodzą w reakcję z krwią. I teraz tak, zastanawiamy się wszyscy, skąd taki problem z tym powietrzem jest w naszym mieście. I nie ma odpowiedzi na to pytanie. A skąd znaleźlibyśmy odpowiedź na to pytanie? Tylko w przypadku, gdybyśmy znali zawartość, czyli skład chemiczny tego parametru PM10 i PM2,5. Tego, co ja wiem, nikt nie podaje żadnych badań konkretnie, jakie substancje zawarte są w tyle PM10 i tyle PM2,5. Gdybyśmy znali skład chemiczny tych substancji, łatwiej byłoby odpowiedzieć na pytanie, skąd się to bierze. I teraz gdybyśmy utwierdzili się w tezie, że jest to wynikiem palenia węglem czy koksem w naszych piecach tu szczecińskich, to jednocześnie bardzo mocno ze wskazaniem na czerwone polo powinien wchodzić nam zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki, które jest ściśle powiązane z paleniem po prostu węglem w piecach. Powinien nam na czerwone pole wskakiwać benzen, CH6, H6, gdzie też jest ściśle związane z paleniem szczególnie złej jakości węglem. A niestety te wskazania mamy wręcz w idealnych wartościach.
Tak, tak właśnie widzę teraz na stacji przy Piłsudskiego, panie Igorze, jest 0,2, to jest tak. Dobry.
Więc niestety ja mam pytanie tu do pana inspektora z ochrony środowiska. Kiedy, gdzie, na jakiej podstawie mówi, że zanieczyszczenie pyłem PM10, PM2,5 jest to sada? Jeżeli jest to sada, to musi to poprzeć jakimiś badaniami. A ja wiem, że na temat pyłu PM10 i pyłu PM2,5 nie są podawane żadne badania, jeśli chodzi o skład chemiczny substancji. Jakie to są generalnie pierwiastki? Bo gdybyśmy je znali, to można było łatwo poszukać, skąd się to bierze. I teraz następne moje pytanie tutaj do Inspektoratu Ochrony Środowiska jest takie, żeby podali, zebrali gdzieś dane, przygotowali się merytorycznie do audycji i podali mi dane naszym mieszkańcom. Jeśli chodzi o tylko o Szczecin, gminę naszą tutaj. Jaki procentowy jest współczynnik pieców węglowych do gazowych w latach 80., 90., 2000, 2010, no i dzisiaj 2016-17? Bo jeżeli się okaże, że ten współczynnik zmalał, przypuśćmy, z 90 na 10%, to ja nie wierzę, że te 10% pieców węglowych robi nam w całej gminie taki smog. Po prostu w to nie wierzę.
Panie Igorze,
moja opinia na ten temat.
Dobre pytania, dziękuję bardzo, one zostały nagrane przez nas.
Jeszcze na szybko. Tak? Tutaj słuchacz podjął ciekawy temat odnośnie zanieczyszczeń samochodów. Oczywiście, proszę Państwa, są samochody, które kopcą, ale jest duża większość samochodów, która nie kopci. Ten współczynnik tych samochodów jest naprawdę coraz mniejszy. Wiadomo, ludzie się, no, że tak powiem, rozwijają, kupują firmy coraz nowsze samochody i tak dalej. Gdybyśmy wzięli tezę, że ten smog, również do tego smogu przyczyniają się samochody ze słabymi silnikami kopcące, to w tym momencie bardzo mocno powinien nam rosnąć parametr NO2, czyli dwutlenek azotu.
Dwutlenek azotu, właśnie. On też jest dzisiaj dobry poziom.
Związany.
Jest. No
on
właśnie.
Jest bardzo niski
tak,
poziom.
Tak, tak.
Więc tutaj ta teza niestety, oczywiście są, proszę Państwa, samochody, które kopcą, ale w skali ogólnej to są jakieś procenty. To nie można wyceć takiej ilości, które na całej gminie robią nam smog.
Panie Igorze, serdecznie dziękuję, bo mamy jeszcze pana Jarosława na linii.
Proszę bardzo.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję za te bardzo merytoryczne i ważne pytania. Dzień dobry, panie Jarosławie. Dziękuję za cierpliwość.
Dzień dobry, panie Januszu. Dzień dobry, panie Januszu. To wobec tego ja mam takie pytanie do pana inspektora, a drugie propozycje. Pytanie do pana inspektora jest takie. Skoro jest takie zanieczyszczenie, a w większości pan już idzie z pieców, to wydaliśmy 500 000 zł na 4 samochody elektryczne, a zawieszono program likwidacji pieców w domach.
Tak
jest. A druga sprawa to taka, że parę lat temu, nie wiem w jakiej to miejscowości, czy to nawet w Polsce, czy gdzieś to w Europie było, czy nawet we Francji, że była taka propozycja i została wprowadzona, że w dni powszednie jeździły samochody z literkami parzystymi, a w dni niepowszednie z literkami parzystymi. Ograniczenie samochodu będzie? Będzie. To są takie moje propozycje.
Będzie. Właśnie, panie Jarosławie, obiecuję, tak jak mówiłem już słuchaczom, że albo Krzysztof Kukliński, albo ja zapytamy właśnie władze naszego miasta, co zamierzają robić z tym problemem dalej, bo oczywiście w tym roku zima już powoli się kończy, ale jeszcze chłodno będzie co najmniej 2 miesiące na pewno. I no, ale problem wróci, więc tego nie ma co zamiatać pod dywan i udawać, że problemu nie ma.
A wracając jeszcze do lata, jak już będzie lato, to ten smog będzie większy. Jeszcze, bo to wiadomo, i temperatury na to wpływają, samochodów jest więcej. No i właśnie taki system rejestracji poprzedni, niepoprzedni można byłoby wprowadzić. Na pewno chodzi o samochody prywatne. No, zaopatrzenie w to nie wliczamy.
Dziękuję, no, panie Jarosławie. Oddychajmy ostrożnie. W takim razie życzę ostrożnego oddychania, bo ile to jest możliwe.
Dziękuję, do widzenia.
Pozdrawiam, to jest czas reakcji, jest 12:25, a ja witam pierwszego naszego dzisiaj rozmówcę, gościa naszego. Jest nim pan Mirosław Przysiwek, wójt gminy Kobylanka. Dzień dobry, panie wójcie.
Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
Posłuchajmy na początek telefonu.
Dzień dobry, Jacek z tej strony. Czy możecie poruszyć taką sprawę przy jeziorze Miedwie przed tą promenadą? Są takie wzmosiące, takie kwadraty, tam były pięknie opisane kwiaty, zwierzęta, które są nad Miedwiem i to zostało już w jakiejś części wydłubane, ze 4 sztuki już zniknęły z tych wzmosiących. No bo to już jest szkoda tej pracy naszej.
No rzeczywiście szkoda. Dostaliśmy ten telefon przedwczoraj. Deptak w Morzyczynie to chluba tej wypoczynkowej miejscowości. Właśnie, czy służbom udało się złapać złodzieja, tę osobę, która ukradła te tablice?
Drogi panie redaktorze, szanowni państwo, no sytuacja jest taka, że te tablice informacyjne mosiężne giną nie tylko tak w tym roku, one ginęły przez okres 3 lat. Co jakiś czas ubywała nam ta taka część opisowa wskazująca na ekosystem Jeziora Miednie, bo taką właśnie miały cel te tablice. I no cóż, zgłaszaliśmy tego typu problem policji stargardzkiej i tutaj trzeba powiedzieć sobie, że trudno było ustalić kogoś, kto, namierzyć kogoś, kto by to rzeczywiście tak dewastował i ich wyciągał, aż przez przypadek całkowity, i to nie tak dawno, prawdopodobnie to jest koło miesiąca temu, policjanci, no tu szczęśliwie tak dopowiem, że opłacani dodatkowo przez gminę, jako tak służby dodatkowe, idąc w patrolu, patrzą na skuterze, gdzieś ze szmaty widnieje oddat złote tablicy mosiężnej wyrwanej właśnie z promenady Morzyczyńskiej w tego samego dnia. I tak, drodzy państwo, zamknął się pewien epizod i pewna historia dotycząca, że jedna osoba od kilku lat wydłubywała tę tablicę, no i tak właśnie zakończył się, bo spadła im w oko policji, zakończyła się cała sprawa kradzieży. Pozytywne to wszystko jest w tym wszystkim chyba to, że to jedna osoba robiła, więc spodziewam się, że teraz odnowimy tego, bo właśnie zabieramy się za całą sytuację, żeby to odnowić i komponować te tablice ponownie w promenadę, że to się po prostu już nie powtórzy. No smutek najgorszy to jest taki, że to był mieszkaniec gminy Kobylanka. No cóż, taka przykra konstatacja.
Czy planujecie państwo umieścić tam monitoring, zbudować na tej promenadzie?
Szanowni państwo, panie redaktorze, ten monitoring tam był.
wieku. On był, ale był słaby, był jakościowo niewydolny. Po pewnej burzy tam się wszystko popaliło. Ja już prawdopodobnie w tamtym roku coś chyba zrobiłem, bo instalujemy nową wersję, że tak powiem, jakościową monitoringu. Ta decyzja zapadła już w tamtym roku. Nie wiem tylko, czy już pani moje z Urzędu Wydziału Inwestycji skończyły tę inwestycję, czy nie, ale tak. Tak, rzeczywiście planujemy to zrobić na pewnym ciągu całej promenady w parku, który mi cały czas jest zdewastowany, bo przecież tam mamy piękny park przyrody, który jest ładnie oświetlany lampami słupkowymi, jest niszczony, ale tam sobie poradziliśmy w sposób najprostszy, żadne kamery, a podłączyliśmy dźwięk pod kable i okazało się, że kradzież, która miała miejsce tam 3 miesiące temu czy 4, dosyć szybko została wyeliminowana poprzez ucieczkę tych panów złodziei, tak trzeba to jasno powiedzieć, bo sygnały zabyły.
Aha, więc, czyli alarm jest po prostu, tak? I jeżeli tam się...
Najprostszy, panie dyrektorze, najprostsza sprawa. Kradli cały czas kable. No, myśleliśmy, co zrobić, jak to, wie pan, no, te kamery w tym lesie, w tym parku, ciemno, co tu zrobić? No, najprostsze sprawy, proszę pana, żeśmy sobie usiedli i pomyśleli sobie tak, no, że ten dźwięk powinien jakoś nam wystraszyć. I on rzeczywiście robi spustoszenie, bo pan tylko przeciął kabel, nie wyciągnął nic, ale ucieczka była potężna, bo rzeczywiście ludzie tam się zaraz zlecieli, bo już wiedzą, o co chodzi i mamy ograniczony, przynajmniej ten sektor kradzieży mamy ograniczony w taki najprostszy sposób po prostu.
Czyli tablice wrócą na swoje miejsce, monitoring tam będzie. Ja mam jeszcze taką uwagę merytoryczną, bo akurat na naszej stronie internetowej www.radioszczecin, zakładka audycja Czas Reakcji, jest tablica, na której jest napisane Orzeł Bielik. I tu jest kłopot, to jest błąd, ponieważ Bielik nie jest orłem. I tu gdyby państwo te tablice właśnie odnawiali czy poddawali restauracji, to warto to wymazać, bo Bielik to jest osobny podgatunek, można powiedzieć, ptaka drapieżnego. Ale to nie jest w każdym razie orzeł.
Panie redaktorze, oczywiście przyjmuję tą sytuację jako bardzo ważną. Natomiast wie pan, jak zapytamy się dziecko w szkole, wie pan, co jest naszym godłem, proszę pana, no to pisze Orzeł Bielik. No to może, wie pan, to hasło bym gdzieś tam zostawiał. Natomiast nadmienię tylko rzeczywiście, że jest to pewne nadużycie gatunkowe.
Tak, Bielik zwyczajny, Bielik Birkut to gatunek dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych.
Tak, panie redaktorze, no bardzo panu dziękuję za tą sytuację. Na pewno to skorygujemy.
My cieszymy się, że będzie bezpieczniej tam, kiedy będzie monitoring.
Aczkolwiek, szanowny panie redaktorze, drodzy państwo, hasło Orzeł Bielik zostanie. Tylko zobaczymy, w jakiej kompozycji tekstowej jeszcze.
Mam nadzieję, że będzie Bielik. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Mirosław Przysiłek, pozdrawiamy. Gmina Kobylanka. To jest Czas Reakcji, więc kradzież nie popłaca. Jest takie powiedzenie i tutaj sprawdziło się w jak największym stopniu. Czas Reakcji. Teraz wrócę na moment do sprawy, która wyniknęła, kiedy rozmawialiśmy o wycince drzew w Szczecinie. Zadzwonił jeden z naszych słuchaczy, rozżalony, że w 2015 roku, w 2016 zniknęła Aleja Kasztanowa przy ulicy Wędeńskiej. To jest na pograniczu Żelechowej i Golęcina. I w tej sprawie taki wzruszający list napisała jedna z naszych słuchaczek, pani Magda, która pisze tak: ktoś, kto nie widział tych drzew, kto nie widział tej alei wiosną czy latem, nie jest w stanie wyobrazić sobie tego, jak dużo wnosiły te kasztany, chociażby dla samopoczucia człowieka czy krajobrazu. Sama ulica może nie była zbyt ciekawa. Czarna droga, nierówna, dosyć dziurawa, bez chodników czy poboczy. W zasadzie to taka droga prowadząca głównie do działek. Jeździ tam tędy niewiele samochodów. Jednak te piękne, duże, wieloletnie kasztanowce wprowadzały całkiem inny klimat. No i niestety te drzewa zostały wycięte. No i my sprawdziliśmy, kto wyciął te drzewa i rzeczywiście, tak jak pani Magda dalej napisała w swoim mailu, Polskie Linie Kolejowe, PKP Polskie Linie Kolejowe wycięły te drzewa. Pisał o tym m.in. Głos Szczeciński. No i wszystko odbyło się lege artis. Otóż Były wszystkie zezwolenia. Prezydent miasta Szczecina z 6 sierpnia 2015 takie zezwolenie wydał. A jak uzasadniały PKP linie kolejowe wycinkę tych drzew? Otóż drzewa rosły na skarpie, co groziło niekontrolowanym wywróceniem się na tory kolejowe. Mogło to spowodować kolejową katastrofę. Tak wyjaśniał Zbigniew Wolny. Pozostał nam tylko żal po tych drzewach, a może by przynajmniej z jednej strony miasto zasadziło niższe drzewa, młode kasztanowce, tak żeby z jednej strony przynajmniej były, bo jak aleja, to rozumiem, że był to szpaler drzew po obu stronach drogi. To jest czas reakcji. Teraz przenieśmy się na chwilę wstecz, czyli będziemy podróżowali w czasie. Wczoraj rozmawiałem, informowałem słuchaczy o problemie ze stacjami diagnostycznymi w Wolinie i w Kamieniu Pomorskim. Zadzwonił słuchacz, że w Wolinie za przegląd taksówki, ten coroczny, się płaci 142 zł, a w Kamieniu Pomorskim 100 zł. No i cóż się okazało? Okazuje się, że w Kamieniu cena powinna być 142 zł, a nie 100 zł, dlatego że jeżeli jest przegląd taksówki robiony, to tutaj diagnosta ma do wykonania więcej czynności. Jak uzyskałem takie informacje, że są to takie czynności jak sprawdzenie tych wszystkich oznaczeń, czy te wszystkie podświetlenia działają i tak dalej, te wszystkie napisy muszą być odpowiedniej wielkości, odpowiednio umieszczonej. To kosztuje te 42 zł, tak przyjmijmy. I w tej sprawie krótki komentarz.
Witam, ja jestem też taksówkarzem, mam na imię Andrzej. Legalizacje się robi osobno, tam praktycznie nie ma nic do sprawdzenia na stacji diagnostycznej. Dziękuję.
Dziękujemy za ten krótki komentarz. No, można dyskutować właśnie, czy to jakieś są ciężkie bardzo do sprawdzenia czynności, do wykonania, czy też nie, no ale takie prawo jest i koniec, można powiedzieć dura lex sed lex, w wolnym tłumaczeniu durne prawo, ale prawo, albo twarde prawo właśnie już w niewolnym tłumaczeniu, ale prawo. To jest czas reakcji, jest 12.35. Teraz przy naszym telefonie Andrzej Kus, rzecznik prasowy Zakładu Usług Komunalnych. Dzień dobry, panie rzeczniku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Mam pytanie do ZUK-u, napisał nasz stały słuchacz. Dlaczego w internecie nie można znaleźć informacji o terminach pogrzebów? Dostałem wiadomość, że zmarła moja znajoma sprzed wielu lat. Chciałem pożegnać ją na cmentarzu, ale nigdzie nie ma informacji, kto, którego dnia i o której godzinie będzie chowany na szczecińskim cmentarzu. Takie informacje z innych miast w Polsce można znaleźć. W małych społecznościach takie wiadomości rozchodzą się pocztą pantoflową. W dużych ludzie żyją i mają odchodzić anonimowo, pyta nasz słuchacz. Ja sprawdziłem, rzeczywiście wszedłem na stronę Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie i tutaj mamy porządek pogrzebów na przykład na dzisiejszy dzień i tutaj będą pochowani pani Danuta, pani Krystyna, pan Andrzej, pan Jan, pani Barbara. Są nawet podane lata, czyli wiek i godziny tych pochówków. Podobnie jest na przykład na stronie Miejskiego Zakładu Pogrzebowego Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich. Także jest imię, nazwisko, wiek, godzina tego pochówku. Panie Andrzeju, kiedy takie informacje pojawią się, czy to na stronie ZUK-u, czy też na przykład cmentarza centralnego?
No, my ukrążę, rozważaliśmy jakiś czas temu właśnie wprowadzenie takich informacji do nas na stronę, czy na stronę ZUK-u, czy na cmentarze Szczecin. Tutaj jeszcze kwestia jest rozważana. Niemniej jednak stoimy przed takim problemem, że pogrzeby, mamy pogrzeby bardzo dużo. Ja tutaj powiem tylko, że pogrzebów dziennie na cmentarzu centralnym jest od 15 do 30, w zależności od dnia.
W Krakowie też dużo mają, panie Andrzeju.
Oczywiście, to sobie zdaję sprawę. Z tym, że mamy bardzo dużo zakładów pogrzebowych i te zakłady pogrzebowe bardzo często zgłaszają nam pochówki w ostatniej chwili. Oni mają w obowiązku zgłosić dzień wcześniej pochówek, który będzie przeprowadzany do godziny 12 dnia następnego. Czyli tutaj ktoś by musiał cały czas siedzieć rzeczywiście i wprowadzać te informacje na stronę, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, że bardzo często też spotykaliśmy się z odmowami rodzin, bo tutaj oczywiście możemy wprowadzać, ale musimy też pamiętać o tym, że musi być wola rodziny, żeby...
Panie Andrzeju, wiemy dobrze, że jeżeli rodzina odmówi, że sobie nie życzy podawania tej informacji do publicznej wiadomości, to ona nie będzie podana. Co do tych firm pogrzebowych, przecież wy jako gospodarz macie prawo wyznaczyć pewne reguły i zasady i można je zmienić, że mają obowiązek jak najwcześniej, a w ostateczności dzień przed pogrzebem podać te informacje do którejś godziny i wtedy one mogłyby się znaleźć na waszej stronie, bo skoro mógł Kraków, mogła Zielona Góra i wiele, wiele innych miast w Polsce, ja tylko przykładowo wydrukowałem z komputera właśnie te dwa miasta, no to naprawdę uważam, że coś takiego powinno się pojawić. Nie wszyscy czytają gazety, nie wszyscy zamieszczają nekrologii i ta wiadomość byłaby, myślę, też dla wielu rodzin, które zgodziłyby się na publikację takich informacji, krzepiąca o tyle, że po prostu więcej osób by kogoś zmarłego przyszła pożegnać na cmentarz. Ja apeluję do państwa, do pana i do pana szefów o to, żeby się pochylić nad tym problemem, bo te argumenty, które pana podał, moim zdaniem są to argumenty, które i te trudności można po prostu pokonać.
No rozważymy, rzeczywiście rozważymy taką możliwość. Niemniej jednak po przeciwnym takim badaniem naszym wewnętrznym rozmawialiśmy. Przez kilka najbliższych tygodni będziemy pytali właśnie ludzi, osoby, które będą chowały najbliższych na cmentarzu, czy rzeczywiście życzą sobie, żeby takie informacje znajdowały się na stronie.
Mogę panu odpowiedzieć, że część będzie życzyła i część nie będzie życzyła sobie i po prostu wtedy będą zamieszczane tylko personalia tych osób, które i wiadomości o pogrzebach, których rodziny się zgodziły.
Tak, dokładnie, ale mówię, chcielibyśmy najpierw sprawdzić rzeczywiście, jaki jest odsetek osób, które wyrażą zgodę na zamieszczenie takich informacji.
Dziękujemy za tę deklarację, to czekamy na takie sprawdzenie, ale moim zdaniem, jeżeli nawet wyjdzie, że 70% sobie tego nie życzy, to te 30% tych, którzy zgodziłyby się na zamieszczenie takich informacji na stronie ZUK-u czy też cmentarza centralnego o tym, o której godzinie i kogo będziemy chowali, no to też jest warto zrobić to tak, jak jest w innych miastach, czyli po prostu, żeby te informacje znalazły się w sferze publicznej, a nie tylko w gazetach, jeżeli kogo stać na to, żeby opublikować w gazecie płatny, przypominam, nekrolog. Dziękuję za rozmowę.
Jasna sprawa. Rozważymy taką sytuację i na pewno poinformujemy, jeśli wprowadzimy taką zmianę u nas na stronie.
Andrzej Kus, rzecznik prasowy Zakładu Usług Komunalnych. To jest czas reakcji. 12:40. Teraz w takim razie będziemy rozmawiali na temat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Za moment nasz gość. Czy mamy gościa? Sławek dzwoni do gościa. W takim razie, w tak zwanym międzyczasie, mail od pana Sebastiana. Chciałem zwrócić uwagę na odbiór choinek z posesji. Jestem mieszkańcem ulicy Kruczej. W internecie znalazłem informację, że w każdy czwartek są odbierane choinki z naszej okolicy. Niestety po 3/4 pod rząd niestety nikt tych choinek nie zabrał. Dobrze, że mam duże auto i udało mi się te choinki wywieźć i zutylizować, ale co ma zrobić reszta sąsiadów, jeżeli nie posiadają auta dostawczego lub innego środka transportu i nie mogą wywieźć, a ognisk jako takich na posesji nie wolno palić. Bardzo proszę o interwencję. Pozdrawiam, stały słuchacz. Jeżeli to była ulica Krucza, to domyślam się, że tutaj wywozem odpadów wszelkiego rodzaju zajmuje się Remondis. Sprawdzimy, panie Sebastianie, jak to jest z odbiorem tych choinek. Można powiedzieć ze smutkiem, że z użytych choinek. 12:41. Mam informację, że jest przy naszym telefonie kolejny gość. Jest nim pan Karol Jagielski, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Zachodniopomorskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i słuchaczy.
I posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, dzwoni Bernard ze Szczecina. Mam taką sprawę dotyczącą przesyłania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych PIT-ów. To są PIT-y normalnie w zwykłej kofercie. Otrzymałem taki PIT, został wrzucony do skrzynki i to jeszcze nie mojej. A tam są zawarte moje dane osobowe i tak dalej, zarobki. Czy to jest zgodne z prawem? Dziękuję, pozdrawiam.
No właśnie, czy to jest zgodne z prawem? Znalazłem taką regulację, panie rzeczniku. Otóż zgodnie z artykułem 71a ustęp 1 ustawy z 13 października 98 roku o systemie ubezpieczeń społecznych zakład może przesyłać pisma, czyli również PIT-y i decyzje w formie listu zwykłego, ale w razie sporu ciężar dowodu doręczenia pisma lub decyzji spoczywa na zakładzie. W przypadku naszego słuchacza było tak, że no najpierw omyłkowo do innej skrzynki trafił ten PIT, ale potem trafił do jego skrzynki. Skończyło się to dobrze. No ale to zawsze może budzić wątpliwości, że nasze wrażliwe dane, które są zawarte chociażby właśnie w PIT-cie, mogą wpaść w niepowołane ręce. Dlaczego nie wysyłacie listów poleconych z PIT-ami?
Ja zacznę od tego, że no, jestem bardzo przykro, że nasz klient miał tę niewątpliwą niedogodność, aczkolwiek happy endem, jak to pan redaktor zauważył, bo koperta trafiła do niego docelowo. Przypominam też o tym, że jest tajemnica korespondencji, czyli tak naprawdę, jeśli ktoś w swojej skrzynce znalazł list nie do niego adresowany, to powinien go albo po sąsiedzku, jeśli zna sąsiada, oddać, albo przekazać listonoszowi, zwrócić. Naruszenie tajemnicy korespondencji to jest przestępstwo.
Panie Karolu, mam prośbę. Przepraszam, może pan tylko mówić bardziej do mikrofonu słuchawki telefonicznej, bo troszeczkę mamy taki efekt jakby z beczki pan mówił. O, teraz chyba będzie
lepiej. Czy teraz mnie lepiej słychać?
Idealnie, tak.
Idealnie, to dobrze.
Wiele lepiej.
To ja powtórzę szybko, że no, na pewno jest przykro, że ta korespondencja trafiła i ta cała niedogodność dotknęła naszego klienta, aczkolwiek szczęśliwe zakończenie, że ten list do niego trafił. Przypominam też o tym, że to poczta realizuje tę usługę i jak zrozumiałem naszego klienta, no to ten list był prawidłowo zaadresowany z naszej strony, tylko pomyłka listonosza tutaj zadecydowała, że ten list był w jego skrzynce. Też przypomniałem o tym, że jest tajemnica korespondencji, więc każdy, kto znajdzie w swojej skrzynce list nieadresowany do niego, powinien go niezwłocznie zwrócić listonoszowi na pocztę, czy jeżeli to jest znany sąsiad i ma pewność, że zna tę osobę, to uprzejmość sąsiedzka może zadziałać i po prostu sąsiadowi oddać, tak jak było w tym przypadku.
Z informacji, które pan nam przekazał, wynika, że ZUS rozpoczął już właśnie wysyłkę 9 milionów formularzy PIT-ów za 2016 rok i w zachodniopomorskim trafi on niemal do 375 tysięcy osób. No to rzeczywiście jest imponująca liczba. I jeżeli pomnożylibyśmy to przez koszt listu poleconego, który kosztuje teraz 5,20, no to byłaby gigantyczna kwota w skali kraju.
No i zasada jest taka, te listy, których nie musimy wysyłać tą droższą opcją, czyli za zwrotnym potwierdzeniem odbioru list polecony, to wysyłamy listem zwykłym. To, co pan redaktor tutaj przywołał, jest jak najbardziej prawdą. W tym roku wysyłamy 9 milionów formularzy. W zachodniopomorskim, owszem, jest to ponad 370 tysięcy listów. No i wystarczy sobie to przemnożyć. Jak duże są oszczędności przy wysyłce tego listu?
Panie Karolu, zatrzymajmy się na moment, bo zadzwonił do nas pan Robert. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Januszu. To i tak dobrze, że list trafił do adresata po krótkim czasie, bo w tamtym roku nie Poczta Polska, tylko Impost dostarczył mi PIT rozliczeniowy z biura emerytalnego w ten sposób, że sąsiad mi przyniósł, bo on leżał po prostu na klatce schodowej, na schodach. To było dopiero, jakby poszło gdzie indziej, nie wiem, jakiegoś komornika, czy tam przecież są wszystkie dane. Po prostu mój PIT rozliczeniowy leżał na klatce schodowej.
No to dobrze, że sąsiad go znalazł i zaniósł
do
pana.
No właśnie, a dopiero po ponownej próbie do biura emerytalnego po miesiącu przyszedł polecony bezpośrednio, ale już przez pocztę.
Dziękuję, panie Robercie, za tę historię mrożącą krew w żyłach, bo co by było, gdyby to pismo nie dotarło i złożył pan niewłaściwe zeznanie podatkowe i nie zdążyłby pan z nim na czas. No mam nadzieję, że urzędnicy Urzędu Skarbowego byliby wyrozumiali. Przypomnę, naszym gościem jest pan Karol Jagielski, rzecznik regionalny, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Zachodniopomorskiego. Panie Karolu, a są skargi właśnie wynikające z tego, że PIT-y nie dotarły?
Wysyłka zakończy się na przełomie miesiąca lutego i marca, więc no jakby ta operacja nie zakończyła się.
A w poprzednich latach?
Chociaż w Szczecinie, w zeszłym roku nie było skarg, chociaż w Szczecinie wysyłka już, listy wyszły. Nie wiem, czy dotarły do wszystkich naszych klientów, no bo tę usługę realizuje poczta. Ja od razu oczywiście nie skomentuję tego telefonu, bo pan wspomniał, wasz słuchacz wspomniał o tym, że dostał list biura emerytalnego realizowanego wysyłka przez Impost. Nie jest to nasz operator, nie jesteśmy biurem emerytalnym. Domyślam się, że to inny zakład emerytalny realizował usługę. Ja przypominam, to jest naprawdę bardzo ważne. Każdy list, który trafi w nasze ręce, nieadresowany do nas lub do osoby, wobec której jesteśmy upoważnieni, umocowani, żeby takie listy odbierać, powinniśmy go na pewno nie otwierać, nie oglądać treści danych w nim zawartych, tylko jak najszybciej zwrócić na pocztę. Ja sobie pozwolę tutaj taką uwagę też wnieść, że uczulimy, chyba przekażemy żeby tutaj firma, która nas obsługuje, czyli Poczta Polska, to zwróciło uwagę też listonoszom, aby te listy, tak jak wszystkie mam nadzieję, były dostarczane zgodnie z adresem.
Mamy pana wręczenia. Piotra, panie Karolu, na linii. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry prowadzącym i słuchaczom. I ja mam takie pytanie do tego rzecznika, do pana rzecznika z ZUS. Czy nie można by zrobić i takiego sobie założyć konta indywidualnego, jak się zakłada na przykład i dla faktur opłacanych elektronicznie i wtedy jakbym takie konto posiadał, to wchodzę sobie w jakimś tam momencie, pobieram sobie ten wzór elektroniczny, drukuję na drukarce. Oczywiście nie wiem, czy to by było zgodne z przepisami, ale skoro można było to dla faktur zrobić taką formę elektroniczną, żeby nie wysyłać tych faktur papierowych, to pewnie można by coś takiego zrobić.
Panie Karolu, co pan na to? Dziękujemy, panie
Piotrze. Ja bardzo dziękuję za ten telefon słuchaczowi, bo w 2012 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako pierwsza instytucja tutaj działająca w ramach organizacji publicznej wprowadziła taką usługę, czyli dostęp do pełnych danych wszystkich klientów, każdej grupy klientów ZUS-u, a nasza grupa klientów jest najszerszą, obejmuje 25 milionów osób. Prowadziliśmy usługę, która się nazywa Platforma Usług Elektronicznych i każdy może sobie sprawdzić wszelkie zapisy, jakimi ZUS dysponuje na jego temat.
Ale PIT-u w internecie. Ale PIT-u nie przesyłamy, prawda? Taką platformę.
Znaczy, i teraz
czy
tak,
na tę platformę?
Ta platforma też jest przeznaczona dla emerytów, wszelkich świadczeniobiorców, ale to głównie mówimy o emerytach, o osobach pobierających świadczenie emerytalne. I tam każdy emeryt może sprawdzić sobie PIT, ponownie go wydrukować, obejrzeć, zapoznać się z nim. Ten PIT jest umieszczany na platformie usług elektronicznych, dlatego zachęcam, korzystając z okazji, do założenia takiego konta i tysiąca innych powodów. Po prostu dostęp w każdym miejscu, gdzie jest internet i urządzenie, też urządzenia mobilne, bo wersja mobilna jest dostępna, umożliwia nam sprawdzenie w każdej chwili wszelkich danych. Co do PIT-u, to póki co ustawa się nie zmieniła i jest to wymóg ustawowy, aby PIT wysłać korespondencją pocztową, żeby ten wydrukowany, opatrzony pieczęcią spełniającym wymogi dokument wysłać na adres naszych klientów.
Dla mnie argumentem...
Tak więc te osoby, które mają platformę usług elektronicznych uruchomioną, bo to jest ponad 1 700 000 osób, dostaną i tak korespondencją pocztową ten PIT. Ale jest taka możliwość, żeby sobie to wszystko sprawdzić w internecie. Polecam. I też polecam zakładanie rachunków bankowych, bo to są kolejne oszczędności w przekazywaniu świadczeń. My przekazujemy do prawie 8 milionów świadczeniobiorców co miesiąc długo- i krótkoterminowe wypłaty, które kosztują nas wszystkich, no bo Zakład Ubezpieczeń Społecznych tutaj dba o pieniądze wszystkich ubezpieczonych.
Jasne.
200 milionów złotych.
Panie Karolu, no właśnie argumentem za tym, żeby jednak to były listy zwykłe, jeżeli chodzi o PIT-y, a nie listy polecone, jest to 9 milionów formularzy PIT-ów. Jeżeli za 5 złotych ponad każdy list, no to 5 razy 9, o ile pamiętam, to jest 35, prawda?
A nie wychodząc od podstawowej stawki listu zwykłego złoty 35, jeśli dobrze pamiętam, no to mówimy o 10 milionach złotych około, a nie o...
No właśnie, a to w sumie są nasze pieniądze. To nie jest prywatna firma i musimy o tym pamiętać, że znikąd tych pieniędzy byśmy nie wzięli. Dziękuję bardzo.
Ja dodam, że my wysłamy 69 milionów, ponad 69 milionów listów rocznie. Więc tam, gdzie możemy poczynić te oszczędności, czyli zaoszczędzić nasze wspólne środki, to staramy się to robić.
Dziękuję za rozmowę. Karol Dziękuję. Jagielski, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To jest czas reakcji. Jeszcze na zakończenie ważny apel. Szukamy piesia.
Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Jaroszewicz. Poszukujemy psa rasy Springer Spaniel. Nazywa się Rex, koloru biało-brązowego. Rex uciekł pani z Prawobrzeża, która się nim opiekowała. Jest łagodnym psem i powinien dać się złapać. Szukamy go od niedzieli, roznieśliśmy mnóstwo plakatów i roznieśliśmy dużo ulotek. Zrobiliśmy dużą kampanię informacyjną na portalu społecznościowym. Wiemy, że wielu ludzi nie ma dostępu do internetu. Duża część słucha Radia Szczecin, dlatego bardzo prosimy was o pomoc. Pies jest dobre szczecińskie, więc niestety nie wróci do domu jak wiele innych zaginionych. Musimy go odnaleźć. Ostatnio był widziany w okolicy Kijewa, ulica Zoologiczna, ale bierzemy pod uwagę wszystkie możliwości jego pobytu. Za psa wyznaczona jest nagroda. Jeżeli ktoś widział lub znalazł takiego psa, bardzo prosimy o telefon pod numer 609 113 917 lub 730 797 206, kontakt z radiem lub schroniskiem w Szczecinie. Dziękujemy.
A ja jeszcze dodam, że zdjęcie psa na naszej stronie internetowej, zakładka audycji i czas reakcji, a czas reakcji jutro po 12:00 ze słuchaczami spotka się Krzysztof Kukliński.